przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу Иисусу Христу! Поважанные радиослухачи, вітаю вас у передачі.
Отец Миколай Остапчук.
Де Дмитрий Кощин. Зміст Євангелія на сьогоднішню неділю говорить об тим, як до Ісуса Христа підійшов некий чоловік-законник з питанням, яка є найвеликша заповідь у законі? У іудеїв були різні мнені об величі заповідів. Заповідь об ахвярах, об обрезанні, об суботі. А Господь Ісус Христос у своїм отказі законнику єднає заповіді у відносинах до Бога і до чоловіка, показуючи, що любов до Бога є немагчима без любові до ближнього. Нелегко нам любити ближніх, особо тих, від яких нема вигоди користі. Але любов – це уластивость, характерная человечей души. І коли человек отходит от этой любови, он кривдит внутреннюю святыню, бо усе мы являемся храмом Духа Святого. Тому святий апостол Павло керує слови до коринфянам. Коли я розмовляю на мовах человечих і ангельских, а любові не маю, то я медь звінячая або кимвал звінячий, або маю дар пророчить і ведаю усе таємниці, і маю усе познання і усю веру, так що можу і гори переставлять, а не маю любові, то я ніхто. І коли я роздам усю майому свою і віддам тіло своє на спалення, а любові не маю, нема у мене у гетім ніякої користі. А проповідь ширей на тему Євангелія скаже нам наш гость, отець Митрат Ян Шмидкий, настоятель прихода Покрови Пресвятої Богородиці, що у Бєльську под Ляським. Калі ласка, ойча.
Дорогі брати і сестри, якби часто ми не читали святе Євангеліє, іноді раптом нас вражають ті чи інші слова Господні. Минають роки, і ми їх не помічаємо. І раптом вони постають перед нами з якоюсь дивною силою і красою. Сьогодні в наших церквах в євангельському читанні почуємо про бесіду Спасителя з книжником, який запитує Христа про найважлившу заповідь старозаповітного закону. А Господь каже про те, що дві заповіді містять повністю весь закон Божий і визначають наше ставлення до всього світу. Вражає особливо то, що Господь ставить на рівні любов до Бога і любов до людей. У своєму великому непостижимому смиренні, яке народжується від повноти Його любові до нас, Він не робить розрізнення між тим, як люди люблять Його, як люди через цю любов навчаються любити один одного. Який у нас непостижимо чудовий Бог, який не ставить себе вище всіх і всього, але який, як джерело життя, готовий ключем бити в серце, в розумі, у волі, навіть у плоті людині. І ми можемо любити Бога всім серцем. Наше серце може бути дуже мале, дуже може бути невмістительне. Бога все одно нічиє і ніяке серце містити не може. Але всім серцем ми можемо Його любити. Полюбити – це не означає розчулюватися. Це не означає переживати щось, а його шанувати і цінити вище за все на світі. А шанувати і цінити його є за що. Він нас перш навіть, ніж ми існували, полюбив так, що нас закликав до буття для того, щоб ми з ним розділили всю його святість, все його життя. Він нас полюбив так, що ще до нашого створення приготував свого єдинородного сина до того, щоб він помер на хресті, тільки б ми могли повірити в його любов. Ми можемо вірити в любов, тому що любов ми знаємо в якійсь мірі самі. Якщо ми так улюблені Богом, якщо Бог так і в нас вірить, то ми можемо хоч краєм душі йому довіритися і почати любити нашого ближнього так, як Бог його любить. Бог любить кожного з нас так само, але його любов буває дуже різна по відношенню до нас. Господь особливо закликає: любіть один одного так, як він нас любить. Тобто не сентиментально, не плаксиво, а любити всерйоз. Бажати іншому всього доброго, світлого, чого ми собі бажаємо, про що ми самі мріємо, і давати це іншим. Тому що бажати мало, треба, як Бог це робить, часом якоюсь ціною, якимось зусиллям, якоюсь жертвою, що не є продуктом життєдіяльності. Іншому дати те, що йому потрібно, то без чого він жити не може. Тому що дати людині це значить часом його запевнити в тому, що в ньому є цінність, що він цінний перед лицем Божим, а значить він може бути дорогоцінний перед нашими власними очима. І то, як ми даємо, важливше того, що ми даємо. Подумаємо всі про те, що значить любити нашого ближнього. Це не означає від ізбитку давати, це означає давати від серця. Від серця, часом посмішка, потиск руки. Найменше, що ми можемо дати матеріально. Можемо відродити життя, надію, радість в іншій людині. Якщо так ми вчинимо, то раптом виявиться, що ми опинилися на місці Христа, що ми виконали те, що Христос би виконав на нашому місці. Полюбив ближнього свого всім, що в нього є. Амінь.
Близяться до конца працы над перакладам на польскую мову Супрацкага кодэксу. Гэты адзін з найстарэйшых і найбольш цэнных помнікаў славянскага пісьменства быў знойдзены 200 гадоў таму ў Супрацкім манастыры. Пераклад з'явіцца ў снежні, а ўжо праз тыдзень у межах адзначэння году Супрацкага кодэксу запланаваная міжнародная навуковая канферэнцыя. Варта даведацца больш пра Супрацкі кодэкс, пераконвае прафесар Александр Наумаў.
Ludzie, jak słyszą kodeks, to sobie myślą, że może to jakiś zabytek prawny, bo tak mówimy, kodeks cywilny. Natomiast kodeks to po łacinie księga i dlatego my zaproponowaliśmy nową nazwę Cyrylicka Księga Supraska. I pod takim tytułem wyjdzie tłumaczenie, które właśnie w tej chwili kończymy i 7 grudnia będzie premiera tej księgi. To jest pierwsze na świecie, na nowożytny język, tłumaczenie tego zabytku. A co to za zabytek? Zabytek powstał pewnie w końcu X wieku, czyli ponad 1000 lat temu, w północno-wschodniej Bułgarii. I został napisany nowym alfabetem cyrylickim. Więc ponad 1000 lat temu powstał ten zabytek. Potem Bułgaria dostała się do niewoli bizantyńskiej. Mnisi, kultura w ogóle przenosiła się na północ, przekroczyła Dunaj, doszła do ziem ruskich. Dość szybko się pojawiła koło Kijowa, może gdzieś tu na ziemiach ruskich mamy świadectwa, że on był czytany i około 500 lat temu dotarł tutaj do nas, do Supraśla. No i później trzecia data, 200. Ta 200 jest z kolei precyzyjna data, bo wiemy, że dokładnie właśnie jesienią, we wrześniu 1823 roku pochodzący z Wólki tu na Podlasiu Michał Bobrowski znalazł go tutaj zarzucony, gdzieś leżał wśród różnych książek. A to jest tom bardzo ciekawy, dlatego że są teksty starożytno-chrześcijańskie na miesiąc marzec, czytane w marcu. Są żywoty świętych z marca I oprócz tego wstawiony jest cały cykl Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Także to jest potężny rękopis i podzielony jest na trzy części. Badacze go sobie rozrywali w tym XIX wieku, to fizycznie rozerwano go i największa część jest w Warszawie, część jest na Słowenii, w Lublanie i kilkanaście kart jest w Petersburgu, które tam zostały sprzedane. Ta warszawska część ma najciekawszą historię, bo w czasie II wojny zginęła, potem ją znaleziono z nienacka w Ameryce. Wykupił ją taki król Szynki, który zarabiał pieniądze na wędlinach polskich i kupił i oddał do Polski. Ona na statku Batorym przypłynęła. Także taka nawet kryminalna historia. Myśmy też przygotowali książeczkę dla dzieci i młodzieży o tym właśnie pod tytułem Wędrująca Księga. Wyjdzie za parę dni Święta i Święci Kodeksu Supraskiego. Także każdy będzie mógł zobaczyć, co to właśnie jest ta nasza cyrylicka Księga Supraska.
W najbliższym czasie to są podsumowania wszelkiego rodzaju naszych działań, ponieważ te działania rozpoczęły się 1 stycznia.
Kanclerz Akademii Supraskiej, ojciec Jarosław Jóźwik.
Między innymi tłumaczenie kodeksu. Przecież to jest praca 28 tłumaczy, która trwa od, może powiedzieć, początku roku. I te wszelkiego rodzaju działania, które rozpoczęliśmy już jakiś czas temu, będą finalizować się w drugiej połowie roku. I takim głównym wydarzeniem jest nasza konferencja naukowa w dniach 22-25 września. W trakcie tej konferencji kilka naszych takich sztandarowych działań zostanie zrealizowane. Po pierwsze, postawienie pomnika upamiętniającego rok Kodeksu Supraskiego. To jest pomnik wykonany w granicie, przypomina nasz pulpit Anałoi do cerkwi z otwartą księgą. Takie trzy pulpity zostaną ustawione, trzy pomniki, w zależności od tego, czy to będzie Białystok, czy to Supraśl, czy Wólka Wygonowska. Każdy pulpit jest dedykowany do danej miejscowości. 22 września zaprezentuje się chór, czy trzy nasze chóry, które przygotowały muzyczny Kodeks Supraski, czyli poprzez śpiew, poprzez wychwalanie Pana Boga w pieśniach, pokazuje, w jaki sposób można przekazać informacje na temat Kodeksu Supraskiego. I również będą zaprezentowane medale okolicznościowe, także tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. Zapraszamy do zapoznania się z tym, co robimy, ponieważ to naprawdę jest ponad 100 osób, które pracuje i mamy nadzieję, że chociaż część tej wartości, która jest w kodeksie, możemy przekazać dla innych. A ta część, szczególnie jeśli chodzi o tłumaczenia, to jest o tyle ciekawe, bo wiemy, że już na przykład są osoby, które chcą z języka polskiego tłumaczyć na inne języki. Będzie szło dalej, także to jest ta część, która pozostanie.
С просьбой вызначения 2023 года Супраскага кодексу до подляскага самокирования звернулся архиепископ Белостоцкий и Гданьский Якау. А радные сеймику приняли ответную постанову.
Приход у Ажишу является филиальным приходом церкви у Мронгове. Ее настоятелем является отец Ярослав Куприянюк, который захватил не только местных верников, но и православных из всей Польши, как совместными намаганиями изменить обличье храма, дякуючи сбору средств у рамках акции «Вспольное дело». Udało się wykupić частку budynku i terytorium nawokół cerkwi od prywatnych gospodarów, a sam budynek przeszedł gruntowną modernizację, mówi ojciec Jarosław Kupleniuk.
Było wspólne dzieło na Orzysz. Wstanowili cerkow. Jest i хороший ikonostas, хорошая cerkwia, ludzie przychodzą modlić się, jest i kwartiry. И есть и туристы тоже приезжают, и за это благодарим Бога. Имеем место молитвы, имеем место тоже, чтобы приход никого другого не просил помощи. Самостоятельный. Человек 13 в Ужише, но он самостоятельный как бы экономически. Как я начинал, то было 19, то уже осталось только 13, но одно покрестил, немножко было похоронов. Но в Мронгове больше парафий, в Мронгове, слава Богу, в прошлом году великая перепланировка, великий ремонт был, гроши достали от Министерства культуры, понад 200 тысяч, и еще там немножко из других. От 2017 года делали понемножку ремонты, получили более 500 000 злотых, и витражи сделаны, и внутри сделана церковь, и внутри сделана. И в этом году будет 75 лет прихода.
Но сама церковь старая, это помник архитектуры.
Помник архитектуры, это была синагога, пирка православная церковь, и уже как бы суд заверил, что уже наша, никто не будет мешать. Наши книги вечисты, и мы спокойно можем молиться в ней. 1895 год постройка была. И есть в центре города, и очень хороший город, потому что много озеро, можно приехать, поотдыхать, есть церковь, люди приходят, молятся, много и беженцев есть, тоже приходят, молятся и прирешаются, слава Богу, есть и крещение. Так что есть и история прихода, есть и люди, церковь жива, приходят, молятся, прирешаются, это наиважнейшее. Стараемся каждого дня понемножку и с молитвою на устах что-то там робить. Но церковь уже так выглядает дуже гарно, скажем, дуже добре, дуже файненько. Еще можно трошку було іконостас поправить, ну, але то, як Господь благословит, то може за несколько лет і то зробим.
На якій мові служби?
Служби на церковно-славянській мові, а батюшка проповідує на польській. Ну, як біженці приїжджали, то трошку старався на вікраїнську, але вони дуже добре розуміють тепер польську мову, так що на польській мові проповідую. Люди самі хочуть на польській мові, що я проповідати, так що наших, як би сказати, місцевих, то 24 діти. Немало, як на такий переход. Українські діти більше, може 80, може і більше до 100. Так що і є релігія, і на вікраїнській мові їм релігію передаю, щоб також познавали закон Божий, научили креститися, молитві научили, праздники научили. Потрошку воцерковлялись, бо це дуже значить, щоб чоловік воцерковлявся, чолі кожного дня не забувало о Богу і кожне воскресіння був це.
А зараз інформація з життя церкви православної. Dzisiaj w Białymstoku o godzinie 13 spod Bazyliki Świętego Rocha wyruszy Marsz dla Życia – Dzieci przyszłością Polski. O godzinie 14 odbędzie się podlaski piknik rodzinny.
Wspomina cerkiew dzisiaj świętą męczennicę Hermionię. Była ona jedną z czterech córek świętego apostola Filipa, które, jak powiedziano w Dziejach Apostolskich, były prorokiniami i dziewicami. Znała sztukę lekarską, jak też sztukę leczenia dusz, dzięki czemu zaczęło przychodzić do niej wielu ludzi, poszukując pociechy. Z polecenia cesarza Trojana była torturowana, lecz nie wyrzekła się Chrystusa. Kaci, którzy podnieśli miecze, żeby ściąć jej głowę, zostali uleczeni z swoich chorób i uwierzyli w Chrystusa. Święta Hermiona w pokoju odeszła do Boga i została pochowana w Efesie. Jest święta patronką przełożonej klasztoru na Świętej Górze Grabarce, Matuszki i Rumenii Hermonii.
Jutro Święta Cerkiew wspomina świętych proroka Zachariasza i sprawiedliwą Elżbietę, rodziców świętego proroka Jana Chrzciciela. Mieszkali oni w Jerozolimie, należeli do ludzi sprawiedliwych i nieskalanie przestrzegali przykazań Bożych, ale nie mieli dzieci, a byli już w podeszłym wieku. Pewnego razu, gdy Zachariasz, służąc przed Bogiem w świątyni jerozolimskiej, wszedł do przybytku, by złożyć ofiarę kadzenia, objawił się jemu archanioł Gabriel i powiedział starcowi, że Bóg usłyszał ich modlitwy i zostaną rodzicami syna, któremu nadadzą imię Jan. Niechże święci Zachariasz i Elżbieta będą pomocni i nam w pokornym przyjmowaniu Słowa Bożego.
18 września, to jest jutro, Święta Cerkiew czci pamięć świętej Raisy i Raidy. Mieszkała w Aleksandrii. Pewnego razu poszła na źródło zaczerpnąć wody i ujrzała statek, na pokładzie którego było wiele kobiet i mężczyzn, kapłanów i diakonów i mnichów. Byli oni zakuci w kajdany i więzieni na tortury za wyznawanie Chrystusa. Palając miłością do Chrystusa, porzuciła naczynie z wodą i przyłączyła się do grona prześladowanych. Zakuto i ją w kajdany. Po dopłynięciu statku do portu w Antinopolis w Egipcie poddano wszystkich skutych torturom. Jako pierwsza święta Raisa zginęła od miecza około 308 roku.
Wspomina dziś cerkiew też świętego męczennika Atanazego Brzeskiego. Urodził się około 1596 roku w niezamożnej rodzinie. Zdobył jednak odpowiednie wykształcenie. Przez 7 lat był nauczycielem i guwernerem na dworze kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego Lwa Sapiehy. W 1627 roku opuścił dwór i wstąpił do monasteru. Jego celem stało się umocnienie wiary prawosławnej i walka z przeklętą Unią Brzeską, która stała się źródłem dyskryminacji prawosławia i konfliktów wyznaniowych na terenach Rzeczpospolitej. W 1643 uczestniczył na Sejmie w Warszawie i złożył oficjalną skargę na prześladowania prawosławia ze strony jezuitów i unitów, domagając się likwidacji Unii i przywrócenia praw prawosławnym. Był niejednokrotnie więziony, przez co próbowano zmusić go do przejścia na stronę Unii. Święty odrzucił tę propozycję. Na pytanie, czy przeklinałeś Unię, odparł: zaprawdę jest ona przeklęta. 5 września 1648 został rozstrzelany, będąc przed tym okrutnie torturowany.
Pierwszym świętym uroczyście obchodzonym w roku cerkiewnym, jaki rozpoczął się 14 września według starego stylu, jest święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, które zawsze jest obchodzone 21 września, w tym roku we czwartek. Święto jest to święto. Wyraźmy Bogu wdzięczność za Jego plan zbawienia ludzkości i Matce Bożej i jej rodzicom za posłuszeństwo woli Bożej.
Święto Narodzenia przy Najświętszej Bogu Rodzicy jest uroczyście obchodzone w parafiach Hagia Sofia w Warszawie, Wrocławskiej Katedrze, Bielsku Podlaskim, Rogaczach, Milniku, Opace Dużej, Hagii Sofii w Białymstoku, Gródku, Juszkowym Grudzie, Krynkach, Korzanach.
W przeddzień święta w Białymstoku, w świątyni Hagii Sofii, w środę wieczorem, wsianoczne jebdzenie odprawi Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub za w dniu święta. W czwartek odprawi świętą liturgię arcybiskup Jakub z delegacją Cerkwi Bułgarii na czele z metropolitą Mikołajem Loweckim.
W dniach 21-22 września 1992 z inicjatywy ówczesnego ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej arcybiskupa Sawy relikwie świętego męczennika młodzieńca Gabriela zostały przeniesione z Grodna do Białego Stoku. W bieżącym roku obchodzić będziemy 31. rocznicę tego wydarzenia. Świąteczne uroczystości odbędą się w katedrze świętego Mikołaja w Białymstoku.
21 września wieczorem odbędzie się powitanie świętych relikwii młodzieńca Gabriela w katedrze świętego Mikołaja w Białymstoku i rozpocznie się wsianocznym bdzieniem świętowanie 31. rocznicy przeniesienia świętych relikwii świętego Gabriela z Grodna do Białegostoku.
22 września, w piątek, uroczystością przewodniczyć będzie metropolita warszawski i całej Polski Sawa z episkopatem naszej cerkwi i delegacją z Bułgarii i Jerozolimy.
A wieczorem w Pałacu Branickich rozpocznie się uroczysta inauguracja Roku Kodeksu Supraskiego, w której udział wezmą delegaci kościołów zagranicznych Bułgarii i Palestyny oraz episkopat naszej cerkwi na czele z metropolitą warszawskim Sawą.
22 września w piątek o godzinie 17 w Cerkwie Świętego Ducha w Białymstoku przy ulicy Antoniuk Fabryczny 13 odbędzie się po raz 27 koncert Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Parafia prawosławna pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku z okazji roku poświęconego profesorowi Jerzemu Nowosielskiemu serdecznie zaprasza na koncert muzyki cerkiewnej, który odbędzie się 24 września w niedzielę o godzinie 17 w cerkwi w Gródku.
Solenizantom, biskupowi Atanazemu, matuszce Igumenii Hermionii, Elżbietom, Raisom z okazji waszych imienin składamy najserdeczniejsze życzenia, życząc dobrego zdrowia, radości, Bożego błogosławieństwa na mnoge lata.
I tak nasza pieradacza nabliżyła się do swojego zawieszenia, że daję wam przyjemnego tygodnia, radosnych światów, duchownych, mocnych pierażowań z udzielnictwa u świętych bogosłużbach świątocznych. Do zustreczy u bliżajszej niedzielu.
Sława Jezusu Chrystu.
Sława na wieki.